Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że ponownie się widzimy w ramach webinariów organizowanych przez Instytut Zarządzania. Na webinariach poruszamy ważne zagadnienia dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem, dotyczące zachowań konsumentów. Tym razem bardzo interesujący i ważny temat dotyczący przyszłości centrum handlowych. Czy da się pogodzić sukces centrów handlowych ze zrównoważonym rozwojem? Na to odpowiedzą nam uczestnicy dzisiejszego webinarium. Serdecznie Państwa zapraszam do oglądania webinarium i życzę dużej satysfakcji z uczestnictwa w tym webinarium. Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa, dzień dobry. Witam Państwa na kolejnym webinarium organizowanym przez Instytut Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tym razem, proszę Państwa, webinarium organizowane wspólnie z Katedrą Badań Zachowań Konsumentów Instytutu Zarządzania SGH w Warszawie, którego tytuł brzmi Przyszłość centrów handlowych w Polsce. Czy sukces rynkowy i zrównoważony rozwój mogą iść w parze? I na te pytania odpowiadać będą, jak zwykle w trakcie naszych webinariów, zarówno przedstawiciele praktyki. W tym przypadku witam panią Irminę Opale-Sołtysiak, ekspertkę w zarządzaniu komercjalizacją centrów handlowych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz panią profesor Małgorzatę Twardzik z Katedry Badań Zachowań Konsumentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Dzień dobry.
Ja się nazywam Hubert Cichocki i będę miał przyjemność poprowadzić nasze dzisiejsze spotkanie. I tak jak zazwyczaj, proszę Państwa, będziemy rozpoczynali od krótkiej prezentacji przedstawiciela SGH. Tutaj będziemy prosili panią profesor Twardzik o powiedzenie nam kilku słów wprowadzenia w zakresie przyszłości centrów handlowych w Polsce. Małgorzato, oddaję głos.
Dziękuję bardzo. Ja rozpocznę, szanowni Państwo, od zdefiniowania, czym jest centrum handlowe, ponieważ w przestrzeni pojawia się bardzo wiele definicji, ale podstawowa z nich określa, że centrum handlowe jest to nieruchomość handlowa, która jest zaplanowana, zbudowana i zarządzana centralnie. Jest to obiekt wielofunkcyjny. Można powiedzieć, że jest to złożony ekosystem, w skład którego wchodzi bardzo wiele różnych podmiotów. Powierzchnia takiego obiektu to powyżej 5000 metrów kwadratowych, oferująca przestrzeń handlową dla więcej niż 10 przedsiębiorstw. Tutaj warto dodać jeszcze, że obiekty tego typu posiadają również parkingi. Centra handlowe w Polsce pojawiły się w drugiej połowie lat 90. XX wieku i stały się właściwie jednym z podstawowych przejawów przemian gospodarczych po roku 89. Praktycznie w Polsce od samego początku cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i w ciągu tych trzech dekad niemalże przechodziły szereg bardzo różnych przemian właściwie w każdym zakresie. Po pierwsze zmieniła się ich wielkość powierzchni sprzedażowej. Dzisiaj współczesne centra handlowe to tak naprawdę bardzo duże obiekty, okazałe. Po drugie zmieniła się również oferta asortymentowa. Od tych funkcji, od tylko i wyłącznie handlowej oferty poprzez ofertę usługową, rekreacyjną, aż do oferty właściwie ci biurowej, mieszkaniowej. Pełnione funkcje, o czym już powiedziałam też wcześniej, oraz lokalizacja szczegółowa. Pierwsze centra handlowe powstawały w Polsce poza centrami miast. Były to głównie miejsca w pobliżu dzielnic mieszkaniowych, ale też w bardzo wygodnych miejscach komunikacyjnie, przy drogach wyjazdowych zwykle. Proces rozwoju centrów handlowych w Polsce właściwie można określić jako kolejne generacje, od pierwszej do piątej generacji. Pierwsza generacja centrów handlowych to były tak naprawdę wielkopowierzchniowe supermarkety lub też hipermarkety w otoczeniu kilku sklepów i placówek usługowych. Druga generacja to głównie hipermarket ze znacznie większym i bardziej atrakcyjnym pasażem. Zarówno w pierwszej generacji, jak i w drugiej generacji hipermarket zajmował istotne miejsce, pełnił istotną funkcję i zajmował około 40% powierzchni całego obiektu. W trzeciej generacji pojawiły się również miejsca rozrywki, Były to chociażby kina, fitness kluby, czyli również miejsca, gdzie można było spędzić czas wolny. Klienci, konsumenci bardzo chętnie tą funkcję wykorzystali. Czwarta generacja to już bardzo okazałe, imponujące bryły architektoniczne, wielkie galerie handlowe zlokalizowane głównie w centrach miast. Są to zazwyczaj centra rozrywki, miejsca, gdzie można spędzić czas wolny. Handel jest oczywiście funkcją ważną, aczkolwiek już nie najważniejszą. Piąta generacja centrów handlowych to właściwie miasto w mieście, czyli tak naprawdę taki, powiedziałabym, w pełni wyposażony obiekt, w którym się znajdują sklepy, lokale usługowe, sportowe obiekty, kluby fitness, kina, teatry, biura, hotele, szpitale oraz mieszkania. W Polsce praktycznie jesteśmy na przełomie między czwartą a piątą generacją. Pojawiają się już pierwsze obiekty najnowszej piątej generacji. Centra handlowe pełnią w Polsce również na świecie praktycznie, pełnią też szereg funkcji społecznych. Ja powiem tylko o tych najważniejszych, że są współcześnie miejscami konsumpcji współczesnego świata. Ale oprócz tego są też miejscami symbolicznymi, ale też w pewnym stopniu kształtują wizerunek miast, stają się ich wizytówkami. Są też miejscem integracji społecznej, właściwie w każdym, klienci w każdym wieku spędzają czas w centrach handlowych. Gdybym miała określić ich funkcje, powiedziałabym, że centra handlowe są siłą napędową gospodarki. Są też nieodłącznym elementem współczesnych miast. Oddziałują zarówno na ich strukturę funkcjonalno-przestrzenną, jak i na społeczno-ekonomiczną. Rynek centrów handlowych tworzą zarówno wynajmujący, operatorzy centrów handlowych, jak i najemcy. Bardzo ważnym podmiotem tego rynku są oczywiście klienci, a także firmy, które się zajmują bieżącą obsługą obiektów handlowych typu ochrona, obsługa techniczna, księgowość, zarządzanie czy też obsługa imprez. Rynek centrów handlowych ze względu na sposób finansowania projektów jest też bardzo silnie związany z sektorem bankowym. W związku z czym centra handlowe zmieniają tak naprawdę polską rzeczywistość, zmieniają nasze miasta, zmieniają oczywiście też podejście do handlu i są na pewno miejscem po pierwsze atrakcyjnym, po drugie modnym, a po trzecie bardzo szybko się zmieniającym. Szczególnie we współczesnych warunkach te zmiany są bardzo mocno widoczne. Dziękuję bardzo.
No właśnie, proszę Państwa, dziękujemy Pani Profesor za to wprowadzenie, bardzo interesujące. No właśnie, powiedziała Pani o tych zmieniających się funkcjach centrów handlowych i ja myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy zastanowili się nad tym, czym centrum handlowe jako obiekt, można powiedzieć, było kiedyś, tak, w latach 90., kiedy centra handlowe dopiero wchodziły do Polski i czym są dzisiaj. Jeżeli można, poprosilibyśmy
ja
teraz...
Mogę rozpocząć, tak. Jeżeli można. Centra handlowe wcześniej, na samym początku, kiedy pojawiły się w Polsce, były miejscem typowo handlowym, czyli tak naprawdę była to oferta handlowa. Z czasem oczywiście te funkcje się rozwinęły, pojawiły się funkcje usług gastronomicznych, ale też usług rozrywki, kultury, sportu. W związku z tym te kolejne generacje spowodowały tak naprawdę zupełnie inne ich znaczenie i zupełnie inne ich oddziaływanie. Współcześnie centra handlowe dzisiaj właściwie to są miejsca jednak dużo bardziej spędzania czasu wolnego. Miejsca rekreacji, odpoczynku, spotkań rodzinnych ze znajomymi, właściwie ludzi w każdym wieku. Więc kiedyś były to miejsca handlowe, w tej chwili są to miejsca spotkań.
No właśnie, a jak to wygląda z perspektywy praktyka?
Dokładnie tak jak Małgosiu powiedziałaś, czyli centra handlowe są miejscami spotkań. Ta piąta generacja, czyli miasta w mieście, jeszcze bardziej uwypuklają tą funkcję. Tak? Jeśli mamy biura, szpital, przedszkole, basen, muzeum, wystawę, coraz więcej pomysłów na to, w jaki sposób zagospodarować przestrzeń w takim multifunkcyjnym obiekcie, to wtedy takie centrum handlowe staje się nie tylko i wyłącznie destynacją zakupową, ale właśnie tak jak powiedziałaś, formą spędzania czasu. Niektórzy właściciele centrów handlowych wręcz stawiają na to, żeby te centra handlowe i ten czas spędzany w nich był jakościowy. Jedna z firm, firma, dla której obecnie pracuję, firma Unibail Rodamco Westfield, w swojej strategii i w swojej wizji firmy mówi o tym, że ludzie powinni być razem. To bardzo było widoczne mocno po pandemii, gdzie klienci nie byli usatysfakcjonowani tylko i wyłącznie zakupami online, tylko chcieli spędzać ten czas razem i do tego właśnie służyły im między innymi centra handlowe.
No właśnie, padło to sformułowanie, o które chciałem zapytać w kolejnej kwestii. Proszę Państwa, właśnie pandemia, kryzys inflacyjny, czyli te wszystkie wyzwania, z którymi dzisiaj musiały mierzyć się poszczególne sektory gospodarki. Pytanie, w jaki sposób te kryzysy oddziałują, czy oddziaływały na zarówno najemców galerii handlowych, jak i na zachowania klientów, na działania operatorów, gdyby... Proszę.
Jasne, z chęcią odpowiem. Trzeba patrzeć na te kryzysy krótkoterminowo i długoterminowo. Wiadomo, że kryzysy zwykle, jak nie zawsze, wpływają na zmiany. Ta zmiana w przypadku pandemii była dość zasadnicza, niosła takie poczucie dużego niepokoju. Nie było wiadomo, czym te centra handlowe się staną po tym okresie pandemii. Była obawa, że klient odpłynie już tylko i wyłącznie w kanał online. To się na szczęście nie stało. Centra handlowe mają się świetnie. Zarówno odwiedzalność, jak i poziomy sprzedaży są na takim samym poziomie jak w 2019 roku, rok do roku, bądź troszkę niżej w zależności od jakości danego obiektu. I tak naprawdę rozwinął się taki trend, który jest nam pewnie wszystkim znany, jest to omnichannel, wielokanałowość, czyli klient korzysta z doświadczeń zakupowych zarówno online, jak i offline. Te dwa kanały się przenikają. Jest dużo przykładów najemców, którzy w ten sposób funkcjonują. Jednym z przykładów jest takim flagowym, jest firma CCC, która ma koncepty eObuwie, Modivo, czyli zachęca tego klienta do takiego wstępnego zakupu online, ale później ten klient rezerwuje produkt w centrum handlowym, przyjeżdża, przymierza, robi zakup bądź nie. Więc taka ciekawa forma sprzedaży.
Ja z kolei uważam, że tak, absolutnie się zgadzam. I tutaj rzeczywiście takim wielkim szokiem była pandemia, czyli moment właściwie lockdownu. Później z kolei dystansu społecznego, jednak limity osób w miejscach handlowych. I rzeczywiście wydawało się tak naprawdę, że tutaj się absolutnie zmieni sytuacja też centrów handlowych. W ogóle było pytanie, czy kiedyś wrócimy do tego, co było przed, prawda, pandemią. W związku z czym tutaj obawy były duże. Natomiast rzeczywiście pandemia z czasem, właściwie tutaj okoliczności, powiedziałabym, tej rynku, spowodowały powrót do tego, co było wcześniej. A nawet powiedziałabym, że jednak ze zdwojoną siłą, ponieważ klienci po tym czasie jednak, powiedziałabym, niemożliwości korzystania w pełni, oczywiście z oferty handlowej, usługowej, rekreacyjnej, wrócili bardzo szybko i rzeczywiście tutaj już dzisiaj trudno mówić o jakichkolwiek tutaj, prawda, o jakimkolwiek wpływie. Myślę, że tak naprawdę jesteśmy tak naprawdę w takim punkcie, jaki był przed pandemią. Myślę też, że kwestia inflacji. Inflacja rzeczywiście tutaj pewnie w jakimś stopniu powoduje i pewnie będzie miała wpływ na nasze wybory, na decyzje właściwie zakupowe, co kupujemy, ile kupujemy, jak kupujemy. Rzeczywiście kolejną rzeczą jest również rozwój handlu internetowego i tutaj rzeczywiście też bardzo się szybko nauczyliśmy kupować w internecie, prawda, w czasie pandemii, to nam pewnie zostało w jakiejś mierze nam klientom, aczkolwiek nic chyba nie zastąpi tak naprawdę jednak kontaktu, powiedziałabym, i takiej, powiedziałabym, naturalnej, tradycyjnej formy handlowej, więc póki co centra handlowe mają, powiedziałabym, się dobrze i miejmy nadzieję, że w przyszłości jednak będą mogły rozwijać swój asortyment, no i swoje funkcje oczywiście, bo dalej jest, w dalszym ciągu mają jeszcze wiele obszarów, gdzie można jeszcze te kolejne funkcje, powiedziałabym, tutaj aplikować.
No dobrze, a gdyby Panie mogły skomentować, moglibyśmy zatrzymać się przy kwestiach związanych z trendami zakupowymi klientów centrów handlowych. Czy obserwujecie na przykład zróżnicowanie tych trendów w zależności od tego, o jakiej grupie mowa, tak? Czy klienci młodsi, klienci starsi, czy może jest jakieś zróżnicowanie, jeżeli chodzi o profil zawodowy, czy profil wykształcenia? Jak to Państwo obserwujecie? Czy tutaj te trendy zakupowe jakoś się zmieniają i kształtują się w jakiś sposób, taki wyraźnie zarysowany?
Poproszę. Tak, dziękuję. Ja myślę, że w centrum uwagi tutaj należy postawić klienta i jego potrzeby. I te trendy zmieniają się rzeczywiście, tak jak Pan powiedział, w zależności od tego, o jakiej grupie klientów mówimy. Taki trend, no o jednym już powiedzieliśmy, tak, omnichannel, czyli forma robienia zakupów, ale jeden z kolejnych trendów to jest retailtainment, tak nazywany na świecie, również ten trend przyszedł do Polski. Jego można rozumieć dwojako. Jeśli chodzi o same koncepty retailowe sklepów, to retailtainment polega na tym, że sklepy nie mogą być nudne. One mają dostarczać doświadczenie, experience. W związku z tym najemcy prześcigają się już w pomysłach na to, w jaki sposób mogą zaoferować coś ciekawego do przeżycia, wzbudzić emocje wśród klienta. Jednym z takich przykładów z niedawna otworzyła się marka Lush, której długo nie było w Polsce, w Złotych Tarasach. I na otwarcie przyszły tłumy ludzi. Ten experience, który jest w środku, kolorów, zapachów, obsługi, dostępności tego produktu, ale również tematu sustainability, tak, czyli zrównoważonego rozwoju. To jest właśnie jeden z przykładów takiego typowego retailtainmentu w konceptach. Ale retailtainment ja rozumiem również jako trend dla centrów handlowych, czyli połączenie handlu z rozrywką i handlu rozumianego w taki sposób, jak wcześniej powiedzieliśmy, czyli spędzanie czasu, emocje, doświadczanie. Dzięki temu, że ta rozrywka jest coraz bardziej rozbudowywana, kiedyś mówiliśmy tylko i wyłącznie o kinie, tak, w centrach właśnie pierwszej, drugiej czy trzeciej generacji. W czwartej i piątej kino czy sala zabaw dla dzieci już nie wystarczają. Wynajmujący wpadają na coraz nowe pomysły. Muzea, wystawy, boiska do gry, na przykład w padla, lodowiska, więc ten trend zdecydowanie się umacnia i rozwija.
Moim zdaniem tutaj rzeczywiście, jeżeli mówimy o trendach zakupowych, o zwyczajach zakupowych, to rzeczywiście tutaj w zależności tak naprawdę od cech klienta. Czegoś innego szukają w centrach handlowych ludzie młodzi, czegoś innego szukają ludzie starsi, w średnim wieku, młodzież, prawda? Wiadomo, że znakomita większość osób przychodzi jednak na zakupy. Jedni po prostu z konkretnym zamiarem kupienia czegoś, prawda? Inni jednak chcąc po prostu prześledzić właściwie wystawy sklepów, nowości. Natomiast znakomita większość ludzi młodych jednak spędza czas w galeriach handlowych, szczególnie w tych śródmiejskich. One nawet stały się takim synonimem, powiedziałabym, i zawłaszczyły poniekąd też te funkcje przestrzeni publicznej. To jest miejsce spotkań, to jest tak naprawdę miejsce, nie wiem, powiedzmy wspólnego posiłku ze znajomymi, z rodziną, miejsce, gdzie można się po prostu umówić nawet biznesowo. Więc tutaj powiedziałabym tak, że faktycznie właściwie centra handlowe też zachęcają nas, żebyśmy coraz to dłużej przebywali właściwie w środku, prawda, tego centrum, żebyśmy oczywiście tutaj jak najwięcej tych atrakcji i doświadczeń doświadczali po podczas takiego właśnie procesu zakupowego, czy też użytkowania centrum handlowego. Więc nie ma jednej odpowiedzi. Praktycznie każdy klient szuka jednak czegoś innego. Natomiast, tak jak powiedziałam, tutaj rzeczywiście coraz to większy zakres jednak tych funkcji rekreacyjnych, spędzania czasu wolnego, rzeczywiście tutaj daje nam dużo więcej możliwości, stąd też i coraz to więcej osób czas wolny spędza w centrach handlowych. Dziękuję.
No dobrze, też Panie tutaj zaczęły trochę, poruszyły wątek kwestii związanych ze wpływem wzrostu znaczenia i popularności sprzedaży internetowej na stan tego biznesu związanego z galeriami handlowymi. Czy moglibyśmy tutaj się chwilę nad tym zatrzymać? To znaczy, w jaki sposób kanał e-commerce'owy, kanał sprzedaży internetowej wpływa na strategie biznesowe właścicieli centrów handlowych wynajmujących?
Rzeczywiście, jeżeli mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o handel internetowy, to właśnie centra handlowe miały przed pandemią praktycznie konkurencję w postaci kolejnych obiektów, bo rzeczywiście tych obiektów w Polsce jest już ponad 560, więc każdy kolejny obiekt niemalże w każdej wielkości mieście to była konkurencja, ale z drugiej strony jednak bardzo przyspieszony rozwój handlu internetowego. Oczywiście nie wszyscy kupują w internecie, ale coraz to więcej osób i coraz to więcej towarów. Więc siłą rzeczy w ogóle przedsiębiorcy, czy też w ogóle sklepy, czy też operatorzy tych placówek handlowych musieli tak naprawdę tutaj uruchomić ten multikanał, czyli oprócz tradycyjnej sprzedaży również tą możliwość właśnie tutaj sprzedaży internetowej, czyli tak jak powiedzmy firma Zara, czy tej wspomniane e-obuwie, czy też inne placówki, prawda, można tak naprawdę zamówić towar w internecie, a odebrać go w sklepie tradycyjnym.
Tak, to ja może jeszcze tylko dodam, że tak jak powiedziałaś, Małgosiu, Zara, obuwie, tak naprawdę już teraz wszyscy inwestują w rozwiązania, czy to click and collect, czy scan and go, wykorzystując technologię, wykorzystując e-commerce, aplikacje, które mamy na telefonach. Ten dzisiejszy retail w centrach handlowych uległ bardzo dużej metamorfozie. Jeśli chodzi o takie przykłady online i strategii, które budują wynajmujący, po to, żeby te centra handlowe były jak najbardziej wielokanałowe i funkcjonowały w tym modelu, to jest taki model wprowadzania najemców, których my nazywamy DNVB, czyli Digital Native Vertical Brands. To są brandy, które mają swoje korzenie online, w ten sposób powstały, tam zaoferowały swoje produkty. Jednym z przykładów jest Notino, tak? Perfumeria, która funkcjonowała przez wiele lat online. Następnie postanowiła rozwijać się w kanale stacjonarnym, otwierać swoje sklepy w centrach handlowych i tam nie tylko dawać możliwość odbioru produktu zakupionego online, ale też doświadczania online na miejscu. Więc to jest zdecydowanie taki trend, który widzimy, że się mocno rozwija i będzie rozwijał, bo wpływa de facto bezpośrednio na sprzedaż, na wyniki.
Świetnie. Bardzo się cieszę w takim razie, że ten temat również udało nam się poruszyć. Proszę Państwa, ja myślę, że tutaj jeszcze jest dość interesująca kwestia, o którą chciałbym zapytać, a która powiedzmy nie dotyczy bezpośrednio tej strategii o charakterze rynkowym, tylko zapytać o kwestie nierynkowe, tak? Czyli o społeczną odpowiedzialność i zrównoważony rozwój. Jak te koncepcje się mają w odniesieniu do biznesu, jakim są galerie handlowe. Pani profesor, może...
Ja może w tej kwestii poruszę ten temat chociażby certyfikatów ekologicznych, BREEAM, czyli obiektów handlowych. Właściwie coraz to częściej i coraz to więcej słyszymy o tym, że obiekty te muszą być energooszczędne, wodooszczędne, one muszą mieć tą przestrzeń taką, powiedziałabym, świadomie przystosowaną do tych współczesnych warunków właśnie środowiskowych. A ponieważ tutaj rzeczywiście wszystkim, mam nadzieję, leży nam tutaj na względzie przyszłość kolejnych pokoleń, ochrona środowiska, ochrona świata, to oczywiście tutaj w tym względzie również wiele nowych programów i koncepcji, które kolejni operatorzy właściwie wprowadzają do użytku. Także oprócz tych certyfikatów i tych takich technicznych aspektów, bardzo wiele też inicjatyw społecznych, bardzo wiele tutaj takich prośrodowiskowych, proekologicznych, eventowych właśnie tutaj funkcji, ale też właśnie inicjatyw pojawiło się w ostatnim czasie i myślę, że to jest tak naprawdę taki trend, który się będzie w przyszłości tylko i wyłącznie rozwijał.
Jak to wygląda z perspektywy praktyki?
Trudno się nie zgodzić, absolutnie tak jest. Ja bym powiedziała, że już dzisiaj sukces rynkowy idzie w parze z sukcesem zrównoważonego rozwoju. Te dwie funkcje muszą być spełnione jednocześnie. Nie możemy mówić tylko i wyłącznie o sukcesie finansowym. De facto cała metodologia ESG, tak, jest na tym oparta, że mierzymy tutaj pewne standardy konkretnie i cele, czy cele, które są postawione przez dane organizacje, są spełniane i dzięki temu, że jest postawiony tak silny akcent na kwestie zrównoważonego rozwoju, na CSR, na sustainability, na ESG, to te centra handlowe mogą funkcjonować z lokalną społecznością, a przecież lokalna społeczność to jest taki główny core klient centrów handlowych, bo centra handlowe są spozycjonowane pod klienta, który znajduje się w danym catchment area, czyli w strefie oddziaływania tego centrum. W związku z tym ten klient to jest mieszkaniec, który jest bardzo blisko tego centrum handlowego i on chciałby, żeby to centrum no, było odpowiedzialne społecznie, czyli tak jak rozumiemy sustainability, jednocześnie rozwój obecnych pokoleń, ale w trosce też o rozwój tych przyszłych.
Tylko też warto dodać, że po prostu, że tak naprawdę ten przyszły rozwój i właściwie ta świadomość zarówno jednej i drugiej strony właściwie wymuszają te okoliczności. Czyli nie będzie tak naprawdę rozwoju właściwie odpowiedzialnych, powiedziałem, centrów handlowych bez odpowiedzialnych klientów. Ale to właśnie te centra handlowe powinny tak naprawdę w jakikolwiek sposób zachęcać, zainteresować i zainspirować klienta, żeby rzeczywiście chciał w tych inicjatywach brać udział i rzeczywiście tutaj i brać na siebie odpowiedzialność, tą społeczną odpowiedzialność za przyszłość.
Tak, no właśnie, bo to są jakby dwie kwestie. Jedna kwestia to jest społeczna odpowiedzialność biznesu, prawda? Tak. No ale druga kwestia, nie mniej ważna, to jest przecież społeczna odpowiedzialność konsumenta, prawda? Czyli tego, w jaki sposób konsument dokonuje swoich wyborów. Przecież biznes co do zasady odpowiada w jakimś sensie na preferencje konsumentów.
Tutaj mogłabym dodać właściwie, że to, o czym Pan powiedział, czyli odpowiedzialność społeczna konsumenta, jest bardzo fajnie, wydaje mi się, inspirowana najemcami i wynajmującymi, którzy wspólnie wprowadzają takie koncepty jak na przykład butiki cyrkularne, gdzie można kupić odzież używaną dokładnie, bądź wymienić tą odzież używaną, czyli oddać swoją. W związku z tym ta troska o środowisko już jest. Bądź koncepty fair trade, The Body Shop, tak, który sprzedaje produkty, czy Rituals, czy chociażby właśnie Lush, tak? Dużo tych firm kosmetycznych mocno inwestuje w takie rozwiązania właśnie ze względu na konsumenta, który nie chce już kupować byle czego, tylko żeby konsumować, ale również zadbać o tą troskę. Przede wszystkim nowa generacja.
Oczywiście. Szczególnie te właśnie butyki cyrkularne są nie tylko tak naprawdę okazją do tego, żeby wymienić garderobę tak naprawdę, po niskich kosztach w tym wszystkim, ale są też okazją do spotkania, są właściwie takimi eventami towarzyskimi praktycznie, bardzo modnymi we współczesnych tutaj centrach handlowych i zyskują rzeczywiście na popularności. Miejmy nadzieję, że to będzie taki trend, który się będzie w przyszłości rozwijał.
Oczywiście. No dobrze, proszę Państwa, myślę, że sporą część zagadnień udało nam się omówić, tak? Omówiliśmy sobie ewolucję funkcji centrum handlowego, omówiliśmy sobie trochę elementy, istotniejsze elementy strategii biznesowych przedsiębiorstw, które prowadzą centra handlowe. Powiedzieliśmy sobie o strategiach nierynkowych nieco. No i na koniec chciałbym, żebyśmy chwilę zatrzymali się na kwestii przyszłości centrów handlowych, czyli jak Pani widzicie kolejne dekady funkcjonowania tych obiektów właśnie, jakimi są komercyjnych, jakimi są centra handlowe. Małgorzata, to może mogłabyś zacząć.
Oczywiście. Przyszłość centrów handlowych właściwie myślę, że jest trudna. i faktycznie przed centrami handlowymi bardzo wiele trudności i właściwie niewiadomych. Na pewno ta przyszłość to rozwój piątej generacji, czyli miasta w mieście. To są te funkcje właśnie mieszkaniowe, czyli po prostu jest to ta oferta właściwie wielofunkcyjna, multifunkcyjna w otoczeniu osiedla mieszkaniowego, ale też biura, szkoły, przedszkola, właściwie, tak powiedziałam, takiej właściwie pełnowartościowej dzielnicy mieszkaniowej. Więc tutaj na pewno rozwój tych funkcji właśnie piątej generacji. Z drugiej strony myślę też, że tutaj ogromna konkurencja ze strony faktycznie tej handlu internetowego wymusi tutaj jeszcze większe, powiedziałabym, zainteresowanie wielokanałowością, czyli po prostu praktycznie większość albo i każdy praktycznie tutaj operator, najemca centrum handlowego, ten handlowy, będzie musiał rzeczywiście tutaj mieć w możliwości, prawda, i w dyspozycji tą wielokanałowość. I w dalszym ciągu rozwijanie tych funkcji właśnie rekreacyjno-rozrywkowych, to nazwijmy, bo to te funkcje właśnie zatrzymują i klienta na dłużej w galerii handlowej, w centrum handlowym i na pewno w tym wszystkim no, tworzą te warunki doświadczania po prostu tej obecności w centrum handlowym. Więc rozwój funkcji, wielokanałowość, no i na pewno oczywiście tutaj te kolejne inicjatywy właśnie z rozwoju zrównoważonego w galeriach handlowych.
To ja w takim razie uzupełnię temat o jeszcze jedną strategię, która jest bardzo ważna z punktu widzenia zarządzania głównie komercjalizacją centrów handlowych. To jest strategia tenant mix, czyli koncepcja doboru marek i najemców pod konkretną lokalizację na podstawie zbadanych wcześniej potrzeb zakupowych klienta. W tej chwili widzimy, że w niektórych lokalizacjach pojawiają się tak zwane flagowe koncepty danych marek. I te flagowe koncepty bądź pierwsze marki, które się pojawiają w Polsce, one wybierają takie centra handlowe, które też są w stanie nadążyć za tymi konceptami architektonicznie, ale również poprzez promocję danego centrum, wpływu na jego wizerunek. Więc to jest zdecydowanie taki temat, który jest mocny i na tapecie u każdego wynajmującego i właściwie każdego najemcy, po to, żeby zdobyć tą przewagę konkurencyjną w postaci ciekawych, innych niż standardowe koncepty. Powiedziałabym, że jeszcze wyzwaniem jest temat optymalizacji kosztów, tak, chociażby w dobie inflacji, więc może krótkoterminowo, ale z całą pewnością taki know-how, doświadczenie bądź inspirowanie się i kreacja nowych sposobów na to, w jaki sposób oszczędzać prąd, energię chociażby, to się przełoży nie tylko na koszty, ale też na właśnie zrównoważony rozwój.
Ja jeszcze jedną rzecz chciałem dopytać, dlatego że dużo tutaj mówiliśmy o takich konceptach handlowych, które dotyczą dużych miast, centrów dużych miast, miasta w mieście. Chciałbym się zapytać o jedną rzecz, bo z danych wynika też, że to też jest mocno rosnący segment. Chodzi mi o te niewielkie pasaże handlowe budowane w ośrodkach pozamiejskich. Jak tutaj one, tak, one dość gwałtownie się rozwijają. Jak tutaj moglibyśmy ten fenomen skomentować?
Chciałam właśnie jeszcze powiedzieć, w nawiązaniu do tego, co powiedziała koleżanka, rzeczywiście wracając jeszcze tutaj do tenant mixu, faktycznie w zależności od tego, gdzie to centrum jest ulokowane właściwie, jaką pełni funkcję, bo w dużych miastach zupełnie, w centrach miast, prawda, one mają zupełnie inne funkcje, one działają nieco inaczej. Na peryferiach, w dzielnicach mieszkaniowych to też zupełnie inna funkcja, raczej handlowa, dominująca. Więc tutaj absolutnie rzeczywiście w zależności od tego, od miejsca lokalizacji, bardzo wiele zależy i od doboru najemców. Już nie ma takiej strategii, jak właściwie takiej możliwości, jaka była kiedyś wcześniej, że właściwie można były dwa czy trzy centra handlowe w bliskiej odległości, w sąsiedztwie właściwie i oferowały prawie to samo. Już dzisiaj tak naprawdę trzeba się wyróżnić, pozytywnie wyróżnić, zaproponować coś wyjątkowego. Retail parki. Retail parki mają jednak tą funkcję handlową, prawda? One rzeczywiście tej głównie są nastawione na handel, na zbadanie właściwie tych potrzeb lokalnych i zaoferowanie dokładnie tego, co rzeczywiście jest w danym miejscu potrzebne. Więc retail parki są małym formatem, takim powiedziałabym na szybkie zakupy, to nazwijmy. Więc one się bardzo sprawnie rozwijają w ogóle rzeczywiście w mniejszych miejscowościach, w mniejszych miastach, w dzielnicach mieszkaniowych i na pewno ten rozwój w przyszłości no, będzie oczywiście dynamiczny i będą się rozwijały tego typu formaty.
Pandemia, tak, absolutnie się zgadzam. Pandemia mocno przyspieszyła rozwój retail parków, dlatego że retail parki to są de facto taki convenience shopping center, czyli wygodne centra handlu, tak jak właśnie powiedziałaś Małgosiu, skupione przede wszystkim na tym handlu i na usługach, mniej na rozrywce i na takiej funkcji przyjemnego spędzania czasu. Ich taka średnia spędzania czasu jest dużo niższa niż w klasycznych centrach handlowych i te formaty myślę, że na pewno zostaną, może ich rozwój nie będzie już tak dynamiczny, jak było w okresie pandemii, która jakby w naturalny sposób przyspieszyła ich powstawanie ze względu na to, że no właśnie były wygodne, były dostępne, były możliwie otwarte, czego nie można było powiedzieć o klasycznych centrach handlowych.
No dobrze, proszę Państwa, ja myślę, że zbliżamy się już do końca wyczerpania tych tematów, które sobie założyliśmy na dzisiejsze spotkanie. Prosiłbym może o takie podsumowanie tej dyskusji, najważniejsze w kilku zdaniach, Panie, najważniejsze rzeczy, gdybyśmy mogli tutaj podsumować. Bardzo proszę.
Dziękuję. Ja myślę, że dużo tematów poruszyliśmy ciekawych. Taki akcent, który myślę, że chciałabym na koniec zostawić też do przemyślenia dla słuchaczy, to jest aspekt właśnie zrównoważonego rozwoju i sustainability. Żeby on nie schodził nam z oczu, zarówno przy budowaniu strategii biznesowych, czy myśleniu o sukcesie rynkowym. Jest to już nieodzowna część. Mówimy o tematach ESG czy CSR jednym tchem, kiedy rozmawiamy o sukcesie takim komercyjnym.
To ja może powiem jeszcze, dopowiem właściwie, że po takim intensywnym czasie tych trzech dekad takich rozwoju ilościowego galerii handlowych, centrów handlowych, jednak zmian, jeżeli chodzi tutaj o strukturę, o najemców, o wypełnione funkcje, lokalizacje. W tej chwili te zmiany będą miały jednak charakter w większej mierze jakościowy. Czyli nowe funkcje, jeżeli już, to oczywiście wyjątkowe. To doświadczenie zakupów będzie bardzo ważne. Oczywiście te funkcje społeczne również bardzo istotne. Natomiast na pewno oprócz takich pozytywnych tutaj, tych pozytywnych aspektów rozwoju, na pewno też centra handlowe, przed centrami handlowymi bardzo wiele tutaj trudności i od tego też nie możemy uciec. W związku z tym myślę, że też musimy tak naprawdę jeszcze bardziej szczegółowo badać rynki, rozpoznawać sytuacje, w miarę możliwości reagować wcześniej, ale na pewno centra handlowe jeszcze mają przed sobą wiele możliwości rozwojowych i na pewno będą dostarczały naszym klientom jeszcze bardzo wielu pozytywnych emocji. Dziękuję bardzo.
Bardzo chciałem Panią podziękować. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia tutaj do Instytutu Zarządzania SGH. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy Pani Irmina Opala-Sołtysiak, ekspertka w zarządzaniu komercjalizacją centrów handlowych i Pani profesor Małgorzata Twardzik z Katedry Badań i Zachowań Konsumentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Bardzo Panią dziękuję. Hubert Cichocki, miałem przyjemność poprowadzić tę debatę. Bardzo dziękuję i zapraszam na kolejne webinarium z cyklu dyskusji o zarządzaniu. Dziękuję Paniom i dziękuję Państwu.
Dziękuję również.